Marek Poniedziałek, dzień dobry. W studiu dr Tadeusz Dzwonkowski, historyk, współpracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dzień dobry.
Rozmowa jak najbardziej będzie o historii, ale w kontekście wiadomym. Jutro cisza wyborcza, a dziś jeszcze możemy porozmawiać troszkę o samorządności i o historii wyborów samorządowych na tych ziemiach. Pierwsze po 45 roku wolne wybory samorządowe w Polsce to 27 maja 90 roku. Do wyborów w całym kraju stanęło 147 tysięcy kandydatów, spośród których zostało wybranych 52 tysiące radnych. W tym roku w szramki stanęło 197 tysięcy kandydatów, tak powiem jako ciekawostkę. A jak to, panie doktorze, wyglądało w latach 45-89? Jak wówczas wyglądały wybory samorządowe? Duży cudzysłów tutaj stawiam.
Znaczy, generalnie pierwsza Rada Narodowa w Zielonej Górze pochodziła z kooptacji. W grudniu 45 roku pierwsze partie polityczne, które wówczas się rodziły, liczące te partie, liczyły tam po 150, nierzadko 50 członków, generalnie w całym powiecie zielonogórskim, po prostu desygnowały swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej. I tak się działo praktycznie do 46 roku. Ten skład do czerwca 46, w zasadzie nawet do września 46 roku ten skład Rady został utrzymany. Dopiero w 46 roku po referendum czerwcowym, tym tak zwanym trzy razy tak, doszło do pewnych przesunięć. Ale te przesunięcia były w stylu iście nazistowskim, czyli po prostu tych niewygodnych radnych aresztowano. W związku z tym skład rady musiał być uzupełniony, a jak był uzupełniony, no to się on rzeczy był już uzupełniony o radnych odpowiedniej opcji politycznej.
Czyli takie pojęcie jak samorządność wówczas istniało w obiegu publicznym? Władze komunistyczne starały się w ogóle coś na tym
generalnie polu? starały się tworzyć samorządność, ale według własnego wyobrażenia. To była tak zwana, powiem tak, generalnie przymiotnikowa demokracja ludowa. Czyli partie PPS i PPR, które wówczas sprawowały de facto władzę w mieście, przynajmniej po 1947 roku, zdecydowanie po likwidacji PSL-u jako takiego, chciały narzucić swoją narrację, która była sprzeczna praktycznie z odczuciami większości społeczeństwa. W ogóle ludzie tego nie rozumieli. Dopiero, proszę państwa, co to jest socjalizm? Tak naprawdę w Zielonej Górze zaczęto w zasadzie demokracja ludowa, na początku takim terminem się posługiwano, zaczęto rozumieć dopiero gdzieś w 1948-1949 roku.
Zna pan z pewnością to i słuchacze też tą różnicę między demokracją a demokracją ludową. To taka różnica jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym.
Tak.
Mniej więcej. Sięgnijmy troszkę dalej w przeszłość, bo tutaj losy wyborów samorządowych są równie ciekawe. Ostatnia seria wyborów do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej z kolei objęła 40% gmin oraz większość gromad i miast. A w tych ostatnich wybory miały głównie miejsce 18 grudnia 1938 roku. Większość mandatów zdobył wówczas obóz Zjednoczenia Narodowego. Frekwencja w tych wyborach wynosiła prawie 67% w wyborach samorządowych. A jak to wyglądało, patrząc szerzej, w latach dwudziestolecia międzywojennego w Polsce? Nie mówimy na razie o regionie lubuskim.
W Polsce generalnie, myślę, że to było, generalnie nie było aż też tak wielkiej frekwencji wyborczej, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Głównie partie polityczne, głównie wybory do Sejmu, wybory wyznaczające jakiś generalny kierunek rozwoju kraju na poszczególne lata, to wówczas aktywizowała się znaczna grupa, znaczny odsetek Polaków. W wyborach samorządowych zawsze ten wynik był nieco niższy. Tak, to
a
jest.
Wydawałoby się, przynajmniej tak dzisiaj się mówi, że to są wybory, w których rozstrzyga się sprawy najbliższe życia mieszkańców. Skąd więc taka niska frekwencja, jak z tego co pan mówi już od dawna?
Trudno tutaj, oczywiście historycznie rzecz biorąc, to proszę państwa, no sprawa oczywistą jest, że generalnie pewno leży jakieś przeświadczenie wśród u podłoża tego zachowania, leży przeświadczenie wśród Polaków, że tak naprawdę to niewiele do końca mogą, tak?
I na, władzę nie poradzę.
Tak, tak? Nie mam najmniejszego wpływu, nawet jeżeli ten głos zostanie oddany. Myślę, że takie przeświadczenie to nie jest nowa rzecz po 89 roku. To, że było 99,9 za przeproszeniem procent, tak, przy wyborach samorządowych w PRL-u, bo takie wybory też były oczywiście.
Mamy jeszcze takie kraje, Białoruś na przykład, tak, też ma takie, tak, Korea, tak, tam też
to
są
wcale
duże frekwencje.
Nie znaczy, proszę państwa, że tam ludzie szli pod pewną presją, tak, a nie z własnego wolnego wyboru. I tutaj, chociaż są kraje na zachodzie w tej chwili też, gdzie obowiązują wyborach.
Gdzie jest przymus wyborczy.
Przymus wyborczy.
A czy to jest dobre rozwiązanie pana zdaniem, tak już skoro na ten wątek wkraczamy, przymus wyborczy, czyli zmuszanie ludzi do korzystania, ograniczanie ich wolności w ten sposób, że zmusza się ich do udziału w wyborach.
Znaczy ja generalnie mam podejście republikańskie do tego, więc uważam, że każdy obywatel powinien być zainteresowany losem kraju. A tym bardziej też oczywiście losem własnej najbliższej ojczyzny, czyli miasta, gminy, w której mieszka. Myślę, że przymus prawny to nie jest najlepsze rozwiązanie. Tak? To dla mnie jest raczej... No, bo nie pójście na wybory też jest głosowanie.
Też jest oddaniem głosu.
Tak,
chociaż niekoniecznie takiego, jaki by sobie nie idący na wybory życzył. Sięgnijmy jeszcze dalej wstecz, bo historia Zielonej Góry w kontekście wyborów jest udokumentowana od połowy XIX wieku. Tak? Możemy już mówić o takich wyborach
partyjnych,
sensu stricte.
Partyjnych. Tak, partyjnych.
Proszę więcej na ten temat
partyjnych
powiedzieć.
No to proszę państwa, generalnie... Wybory partyjne, z tym, że oczywiście w ograniczonych grupach społeczeństw, tak, bo społeczeństwo było w pewnym sensie kastowe, tak, społeczeństwo były tak zwane kurie wyborcze. Tego typu wybory w Niemczech, a więc i w Zielonej Górze, oczywiście odbywały się gdzieś od 1848 roku, czyli od Wiosny Ludów. Wtedy była próba utworzenia we Frankfurcie nad Menem demokratycznego zupełnie jak na owe czasy parlamentu i to się przenosiło również na życie polityczne i społeczne w takich miastach wówczas na średniej wielkości jak Zielona Góra i nawet powiedzmy w miastach powiatowych, tak, Zielona Góra i wówczas to zaczęły dominować w Zielonej Górze jakieś ugrupowania polityczne. Trudno to jeszcze nazwać partiami politycznymi, aczkolwiek można wyraźnie powiedzieć, że były dwie grupy. Była grupa konserwatystów, tylko tych konserwatystów w wydaniu takim pruskim, tak, takich przywiązanych do państwa pruskiego jako takiego. Ta grupa reprezentowała głównie urzędników pruskich, którzy do Zielonej Góry przyjechali i cały ten aparat państwowy plus oczywiście osoby związane z wielkim przemysłem i osoby związane, ale z wielkim przemysłem
aż
w sensie
mnie
własności.
Korsi, panie doktorze, żeby zapytać o analogię do współczesności, ale umówiliśmy się, że o polityce nie będziemy. Który obóz dziś by reprezentował tą armię urzędników? Wybierano wówczas już także burmistrza miasta Zielona Góra. Czy mamy jakieś przekazy o to, jak...
Z burmistrzem, proszę państwa, to było różnie w różnych okresach czasu. Generalnie do I wojny światowej było takie przekonanie, że burmistrza, oczywiście władze miejskie, wybrana rada miejska, trochę zupełnie była inna struktura, bo był tak zwany zarząd miejski i na czele, proszę państwa, były takie czasy, kiedy burmistrza zatrudniano z kontraktu. Znaczy wybrano pewną reprezentację polityczną. Ta reprezentacja polityczna, oczywiście za zgodą landrata, czyli starosty powiatowego, bardzo często ogłaszała konkurs na burmistrza i wówczas był taki, powiedzmy, kontrakt zawarty, czteropięcioletni i przez te...
Zatrudniano menadżera miasta, jak rozumiem. Dokładnie tak. Który zanim został zatrudniony,
musiał się
czymś wykazać.
Bardzo ciekawe z dzisiejszego punktu widzenia.
Tak. Myślę, że dziś to jest sytuacja nie do pomyślenia, nie mieszcząca się w naszym pojęciu. Demokracji. Przejdźmy zatem do tej Polski dziś. Wielu polityków twierdzi, że samorządność jest największą zdobyczą Polski po 1989 roku, że to jedyna reforma samorządowa, która się udała. No ale już mówiliśmy o tej frekwencji. Jak spojrzymy na frekwencję i udział Polaków, 94 rok, wybory samorządowe, 34% frekwencja, 98 46 i tak dalej. W zasadzie ta frekwencja nie przekroczyła nigdy 48%. Zresztą wybory parlamentarne też nie mają dużo wyższej frekwencji, choć jednak troszkę wyższą. Jak zatem w tym kontekście niskiego zainteresowania udziałem w wyborach można oceniać dzisiejszą samorządność w Polsce?
Odnosząc to do przeszłości, to należy powiedzieć, że to nie są jakieś szczególnie niskie wyniki. Tak? To w sytuacji narastającego sporu politycznego generalnie i przed wojną tutaj, gdy na przykład dochodziło do konfrontacji między socjalistami a nazistami, tak? to też wyniki wyborcze, frekwencja w wyborach była zdecydowana. Mówię o latach 1932-33, a wówczas wybory były praktycznie co pół roku, tak, w Niemczech i wybory w grudniu na przykład 32 roku do władz miejskich, więc frekwencja wówczas była relatywnie wysoka, a tak to... No, taki poziom oczywiście się utrzymuje, więc...
Ale jak to...
Przenosząc to na nasze lata, powiedzmy po 89 roku, na ten okres, to można powiedzieć tak, że no nie jest to nic szczególnego. Tak? Wiadomo, że ci, którzy chcieliby, żeby demokracja była stałym sposobem wybierania przedstawicieli władzy, bo tak trzeba mówić, to jest jeden ze sposobów. Tak? Cieszyła się jak największym udziałem obywatela. I to jest oczywiście słuszne, ale bo każdy płaci podatki i powinien być z tej racji tak zdroworozsądkowo zainteresowany, ale żeśmy już o tych niebiorących udział w wyborach już powiedzieli wcześniej, więc...
To może przypomnijmy, żeby wydźwięk tej rozmowy nie był taki, że niska frekwencja jest normalna. My zachęcamy oczywiście do udziału w wyborach. Pan doktor powiedział, że jest republikaninem i uważa, że...
Znaczy ja mam akurat do wyborów taki stosunek republikański. Tak, uważam, że każdy... Tak jak była kiedyś w Rzeczpospolitej elekcja viritim, tak każdy płatnik podatku powinien się stawić do wyboru, bo to jest jego obowiązek, bo chociażby, pomijając wszystkie inne, tak aspekt ekonomiczny, tak, wydaje swoje podatki, to musi wydawać te podatki w taki sposób, zarządzać tymi podatkami w taki sposób, w jaki uważa za stosowny i tutaj jego przedstawiciele wybrani powinni po prostu, no, on powinien sobie tych przedstawicieli wybierać, tak.
W poniedziałek kolejny poranny gość w Radiu Zachód, a będzie to już gość po wyborach. Zachęcamy oczywiście wszystkich Państwa do słuchania Radia Zachód i do bycia z nami, a w niedzielę 21 października wybory samorządowe. Dziękuję bardzo. Gościem był Tadeusz Dzwonkowski, doktor, historyk. Dziękuję serdecznie.